Здоровый поудник.
W samym środku jesieni, która lubi pozakrywać słońce chmurami i rozdmuchać liście wiatrem, powylewać lustrzane kałuże, w których niebo może się przeglądać, mamy okazję w Białymstoku odwiedzać kraje, gdzie słońce nie przestaje rozdawać ciepłych promieni przez okrągły rok. Trwa festiwal Ciekawi Świata w Białostockim Ośrodku Kultury. To szansa na przeżycie wielu wspaniałych przygód bez wyjeżdżania z własnego miasta. A organizatorzy już kolejny raz nie zapominają o małych odkrywcach. Już najmłodsi pasjonaci mogli spotkać się z polską dr Dolittle czy wyruszyć do Afryki śladami Stasia i Nel. Namiastkę tej inspirowanej książką wyprawy przeżyjemy dziś w bajkowym południku, bo naszymi gośćmi będą Małgorzata i Marcin Złomscy, podróżnicy. A kto to taki podróżnik?
To ktoś, kto podróżuje i sprawia mu to frajdę. Zwiedza różne miasta, kontynenty, państwa. Wspina się po różnych górach, od czasu do czasu ogląda zwierzęta, smakuje jakieś obce owoce lub warzywa i jeszcze śpi w jakichś hotelach. Najfajniejsze jest moim zdaniem zwiedzanie różnych zabytków.
Podróżnik to ktoś, kto lubi podróżować, lubi też robić sobie wagary czasem i na przykład obserwować różne rzeczy, które się zdarzają w różnych państwach. Obserwować świat. Podróżnik lubi niespodzianki i ludzi i lubi też smakować różne potrawy. Nigdy nie wie, co mu się przydarzy.
A co to jest podróż?
Podróż to taka jakby wyprawa do jakiegoś państwa. Się zwiedza różne rzeczy, odpoczywa się tam. Podróżowaniu najfajniejsze jest leniuchowanie na plażach.
Podróż to jest taki rodzaj przygody i fajnej zabawy. Podróżnicy kochają wolność i sami sobie wymyślają plan dnia.
Kto by nie chciał poleniuchować na plaży, zwłaszcza kiedy tu za oknami chmury, a tam świeci przyjemne słońce. Podróże to bez wątpienia propozycja dla tych, którzy lubią i niespodzianki, i wyzwania, i kochają ludzi, i często zaskakujące spotkania z nimi. Już szykujcie się na podróż do Afryki za kilka minut, a w naszym cyklu do słuchania, do czytania nowe przysłowie, trochę a propos. Bez ludzi i raj się znudzi. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Witamy, Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski. No to co, plecaki spakowane? Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Trzeba podjąć odważną decyzję. Oto wybieram się do, no i od tego momentu wszystko i wszyscy pomagają mi mój cel zrealizować. Małgorzata i Marcin Złomscy, którzy sami mają trójkę dzieci, zwiedzili Afrykę śladami Stasia i Nel. Czy rzeczywiście we współczesnej Afryce znajdziemy jeszcze ślady z powieści sprzed 100 lat?
Ciekawe jest to. Myślę, że wbrew pozorom to się aż tak bardzo nie zmieniło od czasów, kiedy się dzieje akcja w pustyni i w puszczy. Może to już upłynęło sporo czasu. Jadąc przez Afrykę, mamy wrażenie, że to musiało tak samo wyglądać nawet nie tylko 100 lat temu, ale często i znacznie, znacznie jeszcze wcześniej. Mijamy chaty, które są to takie no, typowe afrykańskie chaty. Często są okrągłe, z dachem takim ze strzechy, z jakiejś trzciny. Ściany są w zależności od tego, co jest dostępne, albo gliniane, albo wręcz po prostu z takich patyków. Jest to taka ażurowa wtedy ściana. To nie jest żaden skansen, tam po prostu żyją ludzie, tam mieszkają. Ja pamiętam takie doświadczenie, że jechaliśmy ciężarówką, bo to też jest coś, czego w Europie nie doświadczymy raczej jazdy ciężarówką, chyba że mamy tatę, który prowadzi ciężarówkę. A tam często służy to jako normalny środek lokomocji obok autobusu czy pociągu. I jechaliśmy właśnie taką ciężarówką cały dzień i jeszcze w planie była jazda następnego dnia. No i kierowca zarządził nocleg, no że już jest ciemno, on dalej nie będzie jechał, musi odpocząć i tak dalej. No i tak się pytamy go, no to gdzie my mamy nocować? No on tak pokazuje, no czy tu, z tej strony ciężarówki, z tej, możecie pod ciężarówką, jak wolicie. Dla miejscowych to było zupełnie coś normalnego, znaczy nikt się nie pytał oprócz nas, gdzie należy nocować. Ale właśnie pamiętam ten wieczór, kiedy raptem w tych chatkach, tam akurat były takie rzeczywiście z takich gałęzi, patyków te ściany ażurowe i prześwitywał taki migoczący ogień palenisk tam w środku. Był czas akurat pewnie przygotowywania kolacji. No i jakby ten widok właśnie tych ogienków, no to się działo naprawdę. Ci ludzie naprawdę tak żyli.
Ale jedzie się do Afryki głównie po to, żeby się spotkać z dziką przyrodą. I tak jak bohaterowie powieści Sienkiewicza, tak i my jeżdżąc do Afryki mamy tą niezwykłą okazję spotkać dzikie zwierzęta. Nie w zoo za kratami, tylko zobaczyć je w swoim naturalnym środowisku. Zobaczyć je w takim otoczeniu, gdzie one funkcjonują, gdzie żyją i gdzie czują się dobrze, gdzie widzimy no niezwykłe stada, olbrzymie stada zwierząt, słoni, żyraf, antylop, zebr i możemy tej przyrody, tych spotkań ze zwierzętami doświadczać bardzo, bardzo blisko.
Myślę, że wielu czytelników na pewno pamięta moment, kiedy Nel jechała na słoniu. Czy jest możliwość aż tak bliskiego doświadczenia tych dużych zwierząt w Afryce? Czy jednak należy zachować ostrożność, że tu mógł sobie autor puścić wodze fantazji?
Trochę chyba tak było, bo raczej te słonie afrykańskie, nie da się ich na tyle oswoić, żeby móc na nich jeździć. Ewentualnie jest to możliwe, jeżeli chodzi o słonie, które spotkamy w Indiach, więc to tak troszeczkę może było tutaj na potrzeby książki naciągnięte. Ten dystans zdecydowanie trzeba zachować. To nie musi być dystans fizyczny w sensie odległości, bo często ta odległość, my naprawdę jesteśmy dosłownie metr czy dwa metry od tych dzikich zwierząt, ale jest jeden warunek, że jesteśmy w samochodzie. Samochód, zwierzęta się go nie boją, jednocześnie też go nie atakują. Zachowują się zazwyczaj neutralnie.
Powiedzmy o tych wrażeniach, o tych niesamowitych emocjach, jakie nam towarzyszą, kiedy właśnie po długim czasie wypatrywania zwierząt, mówimy trochę, że są to bezkrwawe łowy, kiedy z aparatem przystawionym do oka czekamy kolejną godzinę, nie widzimy żadnego zwierzęcia i potem nagle idzie na wprost nas, na wprost tego niewielkiego samochodu idzie wielki, olbrzymi słoń, który waży parę ton i przechodzi metr, dwa metry od nas. No, robi to piorunujące wrażenie. Tak samo jak przez wiele godzin jeździmy, szukamy na przykład lwów i też nigdzie nie możemy ich znaleźć. A potem nagle wystarczy, że zauważymy gdzieś tam tylko grzywę wyłaniającego się lwa, który sobie smacznie śpi, wylegując się na słońcu. To już te emocje związane z tym, że my jesteśmy tak blisko tego dzikiego zwierzęcia, które no w każdej chwili może się obudzić, może pójść w naszym kierunku, może zaatakować, no są niesamowicie ogromne.
No tak, do tego dochodzą na przykład noclegi gdzieś tam w parkach narodowych. W środku tej dzikiej przyrody te wszystkie odgłosy do nas dochodzą, jakieś tam hieny, czy jakieś inne pomruki, czy porykiwania. Możemy odgadywać tylko, cóż to za zwierzę. Ja na przykład pamiętam też takie właśnie piesze safari w poszukiwaniu słoni. To było w takich zaroślach i my wręcz tam z tym przewodnikiem biegaliśmy, bo widzieliśmy, że te słonie są niedaleko. Ale słonie, znaczy z bliskiej odległości czasem mamy wrażenie, że czujemy takie lekkie drgania ziemi, jak one stąpają, ale to są bardzo ciche kroki. One mają miękkie podeszwy, powiedzmy, w związku z czym bezszelestnie mogą się poruszać. No i tutaj to było takie bardzo ekscytujące, bo wypatrywaliśmy za tych krzaków, że jakiś tu szelest, to może tutaj. Potem znaleźliśmy kupę tego słonia. Dla tropicieli to jest to coś istotnego. Wtedy no, możemy też się zorientować, czy ten słoń tutaj był niedawno. Naprawdę można wiele takich ekscytujących chwil przeżyć, szukając tych zwierząt, czy je po prostu oglądając.
A jacy są mieszkańcy?
To trochę zależy od miejsca, jakie w Afryce wybierzemy. Duże miasta raczej nie należą do bezpiecznych. Jednak jak zjedziemy gdzieś, będziemy odwiedzać wioski, to spotkamy tam wielu bardzo otwartych ludzi, bardzo przyjaznych. Trzeba powiedzieć, że dzieci, które spotykaliśmy na naszym szlaku w Afryce, często też chcą pomóc rodzicom, próbują sprzedawać różne wyroby, ale też często widząc białą osobę, jednak myślą, że otrzymają jakiś prezent, że dostaną a to lizaka, a to jak coś słodkiego i wręcz domagają się od nas takiego prezentu. Trochę nas traktują, czasami się czuliśmy jak święty Mikołaj, który powinien mieć za pazuchą jakiś właśnie prezent.
Tu mogę taką historyjkę opowiedzieć, jak w Swazilandzie wysiedliśmy, a chcieliśmy tam do jakiegoś niewielkiego takiego rezerwatu dotrzeć i po prostu wysiedliśmy z autobusu gdzieś na drodze. No i trzeba było znaleźć nocleg, tam w okolicy nic nie było. Podeszliśmy do najbliższej wioski i po prostu w pierwszej jakiejś tej chatce zapytaliśmy się na migi, bo tam oni jakimiś swoimi dialektami, w Afryce jest mnóstwo dialektów i tutaj języki angielski czy francuski często na nic się zdadzą. Więc na migi jak zapytaliśmy się, czy możemy tutaj sobie rozbić namiot i ci ludzie z wielką otwartością i serdecznością nam zaprosili nas tam obok swojej chaty, żeby ten namiot postawić, co nas w ogóle jeszcze bardziej ujęło. Wcześnie rano przed namiotem pojawiła się miska z gorącą wodą, żebyśmy się umyli. Oczywiście no, tam nie ma wygód takich jak prysznic, więc ta miska i tak była czymś znaczącym. I to jeszcze jakby tu jeszcze odnosząc się w zasadzie trochę do poprzedniego pytania, ile zostało z tej dawnej Afryki opisywanej, czy u Sienkiewicza, czy w innych książkach, no to właśnie tam mieliśmy takie doświadczenie, że wieczorem usłyszeliśmy takie śpiewy dochodzące z tej chałupy. Poszliśmy, zajrzeliśmy tak niepewnie do środka, myśląc, że pewnie, no nie wiem, są urodziny jakieś, czy jakieś święto i właśnie sobie śpiewają. Natomiast okazało się, że tam była tylko ta rodzina, rodzice, dzieci i siedzieli przy stole, na stole stała świeczka zapalona i mama z tymi dzieciakami śpiewała, po prostu jako taka wieczorna rozrywka, co dla nas dzisiaj jest trochę, ja wiem, dziwne, no na pewno rzadko spotykane i mało kto tak robi. To była forma spędzania czasu. Wspólnie czasu, takiego wieczoru, tak? Nie przy telewizorze, bo nie ma, nie dość, że nie ma telewizora, nawet prądu nie ma, bo tak jak wspomniałem, oni siedzieli przy świeczce, nie ma mowy o żadnych komputerach, nawet i pewnie z książką byłby problem. Natomiast śpiewać zawsze można.
Jak jesteśmy w Afryce, to jest właśnie ta niesamowita szansa, że jesteśmy tak blisko przyrody, natury i nie tylko zwierząt, ale właśnie możemy na przykład spędzić noc w domku na drzewie. Pamiętacie, jak Staś i Nel spędzili dłuższy czas mieszkając w środku baobaba. Nel była chyba chora, prawda? I Staś się opiekował i właśnie znaleźli schronienie w wydrążonym pniu baobaba. My faktycznie podróżując po Afryce widzieliśmy te baobaby w kilku miejscach o różnych porach roku. Raz one są zupełnie bez liści i widać te wielkie konary i faktycznie ten pień jest tak olbrzymi, że sobie wyobrażam, że tam całkiem wygodny domek we wnętrzu tego pnia można sobie zrobić. A też za innym razem byliśmy w porze deszczowej, kiedy baobab ma piękne zielone liście i też no, robi kolosalne wrażenie. Olbrzymie drzewo i jakbyśmy chcieli objąć je rękoma, to chyba musiałoby stanąć z 5 albo 8 osób, trzymając się za ręce, żeby dookoła takiego pnia zamknąć koło.
Afrykę śladami Stasia i Nel odkrywali Małgorzata i Marcin z Łomsty. No właśnie podróże to spotkania, widoki, przygody, niezwykłe doświadczenia świata przyrody, takiego, którego nie znajdziemy za swoim oknem. Kto wie, może właśnie budzi się w kimś bakcyl podróżnika? Proszę go karmić, rozwijać, ruszyć w świat, kiedy nadejdzie właściwy czas. Ja trzymam kciuki za spełnienie podróżniczych marzeń wszystkich słuchaczy Bajkowego Południka.
Bajkowy Południk.
I czas na nasz cykl do słuchania, do czytania z przysłowiami Za Pan Brat. To tytuł zaprzyjaźnionego z nami wydawnictwa BIS. Czyta Artur Barciś.
Bez ludzi i raj się znudzi. Justyna rozejrzała się z satysfakcją po swoim pokoju. W domku dla lalek panuje wzorowy porządek, misie poukładane wrzątki siedzą grzecznie jak widzowie w teatrze, podziwiają bez słowa taniec lalek baletnic, które w króciutkich spódniczkach pląsają przed nimi poruszane ręką Justyny. Plastikowe koniki stoją grzecznie w swoich boksach tuż obok groźnie wyglądających dinozaurów. Na biurku leżą przybory do rysowania, magnetofon i stos kaset z ulubionymi bajkami. Do tego półeczki pełne książek i kolorowanek. A co jeszcze mogą kryć 4 szuflady w komodzie, to każde dziecko dobrze wie. Każde bowiem musi przecież gdzieś pomieścić pluszaki, klocki, gry, kasztany i różne skarby, których istnienia dorośli nawet się nie domyślają. No tak, mam tu wszystko i mogę się bawić co zechce. Rację miała mama, gdy powiedziała, że pokój z tyloma pięknymi zabawkami to raj dla dziecka, pomyślała Justyna. Tu jest tak pięknie, że sama sobie zazdroszczę, powiedziała ze śmiechem i zabrała się do zabawy. Ale gdyby ktoś po 2 godzinach zajrzał do tego pokoju, zobaczyłby, że Justyna siedzi na tapczanie, wyraźnie znudzona. To jest bez sensu, że w czasie zabawy muszę być jednocześnie i koniem, i rycerzem, i smokiem, który na nich czyha, a potem jeszcze księżniczką czekającą na rycerza w zamku. Albo jak można grać samemu ze sobą w domino lub w czarnego Piotrusia? Przecież zawsze wiem, gdzie między kartami ukryty jest Piotruś, pomyślała Justyna i strąciła karty na ziemię. Wyraźnie niezadowolona krążyła po pokoju. Kopnęła leżącego pod nogami pajaca, a wszystkie baletnice postawiła z nudów na głowie. Tam, idę się bawić na podwórko, stwierdziła w końcu i wybiegła z domu. Po chwili mama Justyny mogła obserwować przez okno, jak jej córeczka z dwiema koleżankami bawi się w sklep. Sprzedają liście, kamyki i suche patyczki, a płacą znalezionymi w trawie piórkami. A tyle przy tym śmiechu i zamieszania, że słychać je chyba na sąsiedniej ulicy. No tak, bez ludzi i raj się znudzi. Bo nawet najpiękniejsze zabawki nie zastąpią towarzystwa koleżanek, pomyślała mama. Przez dłuższą chwilę przyglądała się zabawie dzieci, ale myśli jej błądziły zupełnie gdzie indziej. Ogarnęły ją wspomnienia. Pamięć przynosiła jej obrazy z własnego dzieciństwa. Mama Justyny pochodziła z licznej rodziny. Miała dwie siostry i brata. Razem z rodzicami mieszkali w niedużym mieszkaniu, w którym panował zawsze hałas i rozgardiarz. Często, gdy jej mama gotowała obiad, pobrzękując w kuchni naczyniami, to brat słuchał muzyki, od której wszystkim cierpła skóra, młodsza siostra, niezrażona niczym, oglądała w telewizji bajkę, a starsza ćwiczyła grę na flecie. Tata, przekrzykując to wszystko, rozmawiał przez telefon, a w przedpokoju ujadał jak zwykle jamnik Gucio. Tak, taki obrazek wcale nie należał do rzadkości, bo w tym domu znaleźć można było prawie wszystko oprócz cichego, spokojnego kąta. Gdy mama Justyny była jeszcze małą dziewczynką, śniło się jej, że została w domu zupełnie sama. Najwygodniejszy fotel przed telewizorem był tylko do jej dyspozycji. Nikt nie kazał jej ściszać radia, nikt jej nie poganiał, żeby zwolniła łazienkę. Mogła się stroić i przebierać przed lustrem w przedpokoju, nie narażając się na złośliwe uwagi brata. Mogła nawet zakładać szpilki mamy i obcisły sweterek starszej siostry. W tym śnie mogła wszystko. Nie musiała dzielić się z nikim, nie musiała nikogo pytać o zgodę. Istny raj. Ale po pewnym czasie w pustym mieszkaniu poczuła się bardzo samotna. Już jej nie cieszył spokój i panująca dookoła cisza. Zapragnęła, żeby oni wszyscy wrócili, żeby mama ją przytuliła, a tata podniósł na rękach wysoko aż do sufitu, żeby brat jak zwykle pociągnął ją znienacka za warkoczyk, a nawet żeby siostra pozłościła się trochę na nią za ten obcisły sweterek. Niechby nawet młodsza siostra połamała jej znowu wszystkie kredki, byleby tylko wrócili. I tak za nimi zatęskniła, że zapłakała przez sen. Wtedy czyjeś ręce pogłaskały ją delikatnie po buzi. Gdy otworzyła oczy, zobaczyła wokół siebie zatroskane twarze. — Coś ci się przyśniło, córeczko? — przytuliła ją mama. Tata położył jej rękę na czole, by sprawdzić, czy nie ma gorączki. Brat jak zwykle pociągnął ją za warkoczyk. Młodsza siostra wdrapała się na łóżko i powiedziała – chcesz, to będę spała z tobą. A starsza mruknęła – coś się smarkuli przyśniło i obudziła w środku nocy cały dom. Jak dobrze, że oni wszyscy tu są, pomyślała wtedy z ulgą mama Justynki. Tak, tak, bez ludzi i raj się znudzi. Mama uśmiechnęła się do swoich wspomnień, a z zamyślenia wyrwał ją głos córki. Mamusiu, pada deszcz. Będziemy się teraz bawić w moim pokoju. Zaraz potem rozległ się tupot sześciu małych nóżek, śmiech i nawoływania dzieci, a po chwili zamknęły się drzwi do małego raju Justyny.
To już wszystko w bajkowym południku dziś, niedzielnego popołudnia, pełnego tych ludzi, których kochacie. Do usłyszenia.